za kwadrans, godzina 8 robi się coraz później słońce coraz wyżej i robi się też coraz cieplej w Warszawie. Dzisiaj ma być ponad 20 stopni i słońce bezchmurne, błękitne niebo. Zobaczymy, czy takie same niebo będzie nad czwartą kadencją Władimira Putina, czwartą kadencją prezydencką. W studio dr Szymon Kartaś, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Duży raport wydał ośrodek, którym pokazuje, co się stanie w czwartej kadencji Władimira Putina, jak sam zaznaczył w czasie konferencji prasowej, ostatniej jego kadencji.
Tak, dlatego że zgodnie z, znaczy tak przynajmniej musiał zadeklarować, dlatego że zgodnie z rosyjską konstytucją można być ponownie wybranym na urząd prezydenta pod rząd tylko raz. Nie ma takiego ograniczenia, jakie występuje na przykład w polskiej konstytucji, że w ogóle można być tylko dwa razy prezydentem, czyli przez dwie kadencje, a więc teoretycznie jest możliwy taki wariant, jaki już testowaliśmy w roku 2008, kiedy prezydent Putin po dwóch kadencjach na cztery lata udał się na taką krótką, no może nie tyle emeryturę, bo objął funkcję premiera, a po czterech latach wrócił na Kreml, wygrywając wybory prezydenckie w 2012 roku, no i teraz ponownie druga kadencja, jakby, czy łącznie czwarta od 2018.
Ale biologia jest nieubłagana, o ile dobrze pamiętam, prezydent Rosji to jest rocznik 52, więc tak. Jak skończy kadencję, będzie miał ponad lat 72, będzie miał lata.
Tak, i oczywiście biologia jest nieubłagana. Są różne spekulacje, tu może nie będziemy jakoś głęboko w to wchodzić, ale są spekulacje na temat stanu zdrowia prezydenta Putina. To jest trochę owiane tajemnicą, bo niewiele można się tak naprawdę dowiedzieć, jeśli chodzi o te kwestie takie, powiedziałbym, nieoficjalne, czy życie prywatne, czy stan zdrowia przywódców rosyjskich, co w pewnym sensie nawiązuje też do tradycji radzieckich, ale są takie jakieś sygnały wskazujące, że też z tym stanem zdrowia prezydenta Putina nie jest do końca może najlepiej. Natomiast to będzie poważny problem dla Władimira Putina, już mówiąc tak całkiem poważnie, dlatego że cały system, który został zbudowany w ciągu tych ostatnich 18 lat, on jest silnie spersonalizowany i on tak naprawdę funkcjonuje efektywnie dzięki temu, że na czele, znaczy efektywnie to jest oczywiście też jeszcze inna dyskusja, ale powiedzmy, działa dzięki temu, że na szczycie tego systemu stoi Władimir Putin i ten system został de facto jakby pod niego zbudowany, przez niego i pod niego. I to będzie poważne wyzwanie dla Rosji, dla rosyjskiej elity, w jaki sposób to ułożyć, gdyby się rzeczywiście okazało, że Władimir Putin będzie zamierzał dotrzymać słowa i nie startować na kolejną kadencję, tak? Jak system będzie musiał sobie z tym poradzić bez Putina na najwyższym urzędzie państwowym.
Miedwiediew to jest ten delfin, który czeka w blokach startowych na objęcie pełnej władzy?
Miedwiediew się świetnie sprawdził jako ktoś, kto jest bardzo lojalny i wtedy, kiedy trzeba bardzo poważne stanowisko w państwie oddać komuś lojalnemu, kto nie będzie przejawiał własnych jakichś poważniejszych ambicji politycznych, kto ten urząd, mówiąc takim językiem kolokwialnym, przechowa, tak? Zabezpieczy na czas właśnie powrotu Władimira Putina i z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w latach 2008-2012 i z tego punktu widzenia Dmitrij Miedwiediew ten egzamin zdał. Ale to jest taka relacja, jeden z ekspertów rosyjskich bardzo ciekawie scharakteryzował relację między Putinem i Miedwiediewem, to znaczy porównał ją do relacji między oficerem prowadzącym a agentem i przyrównał Dmitrija Miedwiediewa do kogoś, kto jest takim agentem prowadzonym przez Władimira Putina. Myślę, że coś w tym jest. To znaczy Dmitrij Miedwiediew nie jest politykiem o własnych jakichś poważniejszych ambicjach i myślę, że to, że właśnie obserwowaliśmy taką jego takie pełne oddanie, lojalność przez te wszystkie lata, kiedy współpracuje z Władimirem Putinem, jest najlepszym potwierdzeniem, że raczej nie należy się spodziewać z jego strony jakichś tutaj przejawów indywidualnych ambicji. Natomiast pytanie oczywiście, czy Władimir Putin będzie chciał powtórzyć wariant 2008-2012. No, tak jak pan redaktor powiedział, ze względów biologicznych może być to utrudnione. Więc ja bym nie wykluczał tak naprawdę i taką tezę też stawiamy w naszym raporcie, dwóch wariantów. To znaczy albo tego, że Władimir Putin zdecyduje się na coś, czego nie zrobił wcześniej, czyli zmiana konstytucji, która formalnie pozwoliłaby mu w jakiś sposób przedłużyć urzędowanie na stanowisku prezydenta, chociaż on był temu bardzo niechętny, bo nie chciał być stawiany w jednym rzędzie z przywódcami republik środkowoazjatyckich, którzy w ten sposób działali. Albo druga rzecz, wymyślenie stworzenie jakiejś nowej formuły instytucjonalnej, która pozwoliłaby Putinowi pełnić funkcję właśnie arbitra, takiego przywódcy narodu, niezależnie od tego, że nie byłby już formalnie prezydentem. No to jest też pewien wariant, którego wykluczyć nie można.
Na rozmowę, co po Putinie mamy 6 lat, bo tyle trwa kadencja. Zastanówmy się, co przez te 6 lat może nas spotkać. Najpierw w tej sferze międzynarodowej, zanim przejdziemy do gazu i gospodarki, to będzie kadencja kolejnych wojen, kolejnych proxy wars, które zaczynają wybuchać albo na Bliskim Wschodzie, albo bliżej naszej granicy.
Polityka rosyjska stała się na pewno bardziej asertywna, a nawet można powiedzieć, biorąc pod uwagę tę poprzednią kadencję prezydenta Putina, agresywna, i stawiamy taką tezę, że to się najprawdopodobniej w ciągu najbliższych 6 lat nie zmieni. Nawet te wydarzenia, z którymi mamy do czynienia w ostatnich miesiącach, one jednak pokazują wzrost napięcia między Rosją a Zachodem. Szczególnie oczywiście dotyczy to tego kierunku amerykańskiego. To jest też jakby cała masa wyzwań, z którymi Rosjanie się będą musieli zmierzyć, czy w kontekście polityki bliskowschodniej, czy też w kontekście bliskiej zagranicy. Znaczy, tu jest bardzo wiele nierozwiązanych problemów, od Ukrainy poczynając, bo to jest w pewnym sensie cały czas z rosyjskiego punktu widzenia poważny problem i tak naprawdę, chociaż nieczęsto się o tym tak mówi, ale tak naprawdę strategiczna porażka Kremla, dlatego że wszystkie założenia, które były formułowane w polityce wobec Ukrainy, no one po prostu, czy wszystkie cele, które takie strategiczne cele, czyli wciągnięcie Ukrainy do jakichś organizacji integracyjnych, które są tworzone przez Rosję, utrzymanie tam swoich politycznych, gospodarczych wpływów, no to wszystko, jak to ostatnie lata pokazują, się nie udało, więc w związku z tym pozostaje tutaj masa wyzwań, no i spodziewamy się tego, że te odpowiedzi rosyjskie będą raczej bardziej asertywne niż mniej.
A taka wizja, która się pokazuje czasami w mediach, ostatnia informacja prawdziwa, nieprawdziwa, tego do końca nie miałem czasu sprawdzić, że Rosja wzywa studentów, którzy studiują poza granicami kraju, do powrotu do Rosji, i takie gdzieś tam pojawiające się w tyle głowy przypuszczenia, że być może Rosja będzie chciała pójść na całość, na znacznie większy konflikt niż w Syrii, czy niż na Ukrainie.
Oczywiście tak zwana narracja wielkiej wojny, ona jest obecna w dyskusjach dotyczących rosyjskiej polityki w ciągu ostatnich kilku lat. Faktycznie Rosjanie sami jakby dostarczają różnych takich sygnałów, które pozwalają żyć tej narracji. Natomiast wydaje mi się, że trzeba na to patrzeć jednak bardzo, bardzo ostrożnie i z pewnym dystansem, dlatego że sam fakt, że dużo się mówi o takiej ewentualności, już Rosji przynosi pewne korzyści polityczne, tak? To znaczy Rosjanie właśnie liczą na to, że podbijanie tej narracji będzie skłaniało kraje Zachodu do większych ustępstw, tak? Wynikających właśnie z obawy przed jakąś tutaj wielką konfrontacją, której przecież tak naprawdę nikt realnie nie chce. Ja myślę, że takie ryzyko raczej jest niewielkie. Natomiast to, czego można się spodziewać niewątpliwie, to różnego typu działań takich prowokacyjnych, dywersyjnych, jakichś punktowych uderzeń, może jakichś konfliktów takich właśnie lokalnych o ograniczonej skali, albo nowych inicjowanych, no albo eskalowanych tych, które mają postać w tej chwili zamrożoną. Tutaj Donbas oczywiście jest jednym z takich zamrożonych konfliktów, ale jest też Kaukaz Południowy, prawda, tutaj już mieliśmy właściwie taką pierwszą fazę rozmrożenia konfliktu karabachskiego w 2016 roku i tam ciągle jakby sytuacja jest taka podgrzana. Więc Rosjanie mają kilka, są oczywiście kraje bałtyckie, wobec których Rosjanie też podejmują różnego typu działania, takie no na razie miękkie, ale tutaj jakby jest kilka takich punktów, takich obszarów, gdzie punktowo oczywiście Rosjanie będą mogli tutaj komplikować życie w sąsiedztwu swojemu, bliższemu czy dalszemu. Natomiast myślę, że nie powinniśmy popadać właśnie w tę panikę związaną z narracją tak zwanej wielkiej wojny, bo ten scenariusz jest moim zdaniem bardzo mało prawdopodobny.
Drugim, tym razem bardzo dominującym stwierdzeniem w analizach dotyczących sytuacji wewnętrznej w Rosji jest fakt, że większa asertywność, większa agresja jest wynikiem słabnięcia ekonomicznego Rosji. To jest tak, że mamy do czynienia z kolosem na glinianych nogach, który resztką sił szarpie się na wielkomocarstwowość. To jest gospodarka, która musi upaść?
Nie, tak daleko bym nie szedł, chociaż oczywiście od 2012-2013 roku obserwujemy właściwie, jeśli chodzi o rosyjską gospodarkę, przejście do takiego stanu stagnacji. Oczywiście z pewnymi punktowymi fazami jakiegoś poważniejszego kryzysu, bo spadek cen ropy naftowej bardzo poważny od lipca 2014 do szczególnie początku 2016 roku. On się jednak odbił bardzo poważnie na finansach rosyjskich, plus oczywiście pewne strukturalne problemy, z którymi się boryka rosyjska gospodarka, zaniechanie reform tak naprawdę w różnych strategicznych obszarach. No i sankcje, które są takim trzecim czynnikiem, na pewno dokładającym swoje trzy grosze, ale wcale nie kluczowym, jeżeli chodzi o ten stan. I z tym stanem stagnacji prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia w tych najbliższych latach, co nie znaczy, że powinniśmy się spodziewać jakiegoś, jeżeli nie nastąpi jakieś poważniejsze tąpnięcie na rynkach zewnętrznych, no bo wiemy, że w przypadku wystąpienia jakiegoś poważnego kryzysu rangi globalnej, tak, porównywalnego z tym, czym mieliśmy do czynienia w latach 2008-2010, który bardzo poważnie też uderzył w rosyjską gospodarkę. Jeżeli nic takiego, jakiegoś ekstraordynaryjnego nie nastąpi, to nie wieszczyłbym upadku. Natomiast ten stan stagnacji się będzie utrzymywał przez dłuższy czas, dlatego że nie widać żadnych nowych impulsów rozwojowych, jeśli chodzi o rosyjską gospodarkę. I tak naprawdę, niezależnie od bardzo wielu deklaracji, które były składane o konieczności dywersyfikacji tejże, to jest cały czas gospodarka bardzo silnie uzależniona od sektora paliwowo-energetycznego. No a tutaj wiemy, że pojawia się coraz więcej wyzwań na rynkach zewnętrznych i też kilka wyzwań wewnętrznych, z którymi Rosjanie będą się musieli mierzyć. W związku z tym to silne uzależnienie przy takim systemie zarządzania, z jakim mamy w Rosji do czynienia, oczywiście będzie generować pewne problemy w najbliższych latach.
Sektor surowców, gazu, ropy, to był sektor, który był sprężyną rozwojową Rosji. W tej chwili wydaje się, że coraz więcej inwestycji jest odkładanych w czasie, jest nierealizowanych albo na niższym poziomie. Rosyjska gospodarka nie jest w stanie przy sankcjach między innymi modernizować swojego przemysłu gazowego, swojej perły w koronie.
No właśnie, jeżeli badamy ten czynnik sankcyjny, to tutaj trzeba rozróżnić jakby dwie perspektywy, czy właściwie dwa horyzonty czasowe. Jeśli mówimy o takim horyzoncie czasowym krótkoterminowym, czyli mówimy o perspektywie, powiedzmy, najbliższych kilku lat, to tutaj jakichś poważniejszych, fundamentalnych zagrożeń nie ma, dlatego że Rosjanie mają w miarę rozwiniętą taką bazę surowcową, która pozwala im spokojnie zabezpieczać jakby te wolumeny dostaw, które są zakontraktowane z odbiorcami czy europejskimi, jeżeli chodzi o gaz, no bo tu głównie rynek europejski się liczy. Jeżeli chodzi o ropę, no to jest to trochę bardziej zdywersyfikowane. Więc jakby te najbliższe lata nie powinny generować jakichś tutaj poważniejszych problemów. Są eksperci nawet bardzo niechętni Gazpromowi, którzy twierdzą, że te wolne moce w tej chwili produkcyjne Gazpromu, gdyby była taka potrzeba, kształtują się na poziomie 150, nawet do 200 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Ekstra, tak? Jakby bez
jakichś większych... 20 razy więcej, niż będzie mogła Brama Północna.
No na przykład, tak. I oczywiście, i jakby to mówię, to nawet potwierdzają eksperci, którzy są Gazpromowi bardzo niechętni. Gazprom sam oczywiście jeszcze bardziej optymistyczne tutaj szacunki przedstawia. Więc jakby perspektywa tych najbliższych lat, ona nie jest jakoś groźna.
A z drugiej strony mówisz, że te złoża, które są w zachodniej Syberii, się wyczerpują.
Tak, otóż to. I to jest, i dokładnie. I teraz jeżeli patrzymy na horyzont, powiedzmy, średnio czy długoterminowy, no to oczywiście będzie poważny problem. Dlatego, że te złoża, tak naprawdę naftowo-gazowe, one są na bardzo wysokim poziomy wyeksploatowania, tak jak pan redaktor na to zwrócił uwagę. I to centrum zachodnio-syberyjskie, ten główny ośrodek w tej chwili wydobywczy, no on będzie tracił na znaczeniu. I Rosjanie oczywiście już podjęli pewne działania, bo jeżeli chodzi o gaz, to przenoszą to centrum wydobycia, znaczy przesuwają tak naprawdę ten główny ośrodek wydobycia z Syberii Zachodniej na Jamał. No ale to też nie idzie takimi tempami, jak zakładano wcześniej. Syberia Wschodnia jest pewną nadzieją, ale znowu, tu też wymagane są gigantyczne nakłady. Rozważane są, wiadomo, projekty szelfowe, no ale one są i kosztowne, i wymagają pewnych technologii, i tu oczywiście pojawia nam się już ten czynnik sankcyjny. Czyli jeżeli mówimy o takim horyzoncie rozwoju sektora właśnie średnio-długoterminowym, no to występowanie tych wszystkich czynników utrudniających, z którymi mamy do czynienia dzisiaj, przez dłuższy czas, może oczywiście odbić się na kondycji sektora właśnie w takim dłuższym horyzoncie czasowym.
Bo kiedy czyta się polskie media i media angielskojęzyczne, można odnieść wrażenie, że sankcje albo bardzo mocno uderzają w sektor naftowy, w sektor gazowy przede wszystkim, albo właśnie odwrotnie. Są takie analizy, które pokazują, że te sankcje są dziurawe jak ser szwajcarski i technologie przepływają, gaz wypływa i nie są realną przeszkodą dla rosyjskiej gospodarki gazowej.
Diabeł tkwi w szczegółach i tak naprawdę można podać przykłady ilustrujące jedną ocenę i drugą. Dlatego, że jeżeli chodzi o rynki eksportowe, no to tu jakby zagrożenia nie ma, no bo głównym rynkiem, który jest odbiorcą rosyjskiego gazu jest rynek europejski, a jak wiemy, Unia Europejska nie nałożyła sankcji na rosyjskie, na Gazprom, tak? W związku z tym jakby nie ma zagrożenia dla rosyjskich dostaw na europejski rynek. To samo, jeżeli chodzi o ropę naftową, tu jeszcze w ogóle sytuacja jest jeszcze bardziej dla Rosjan korzystna, dlatego że ten eksport jest trochę bardziej zdywersyfikowany, prawda? Tutaj jeden z najważniejszych, właściwie indywidualnie to jest najważniejszy w tej chwili rynek zbytu, to są Chiny, prawda? Oczywiście do Europy nadal trafia ponad 60% eksportu naftowego, ale jeżeli chodzi o ropę surową, ale Chiny są również tutaj niezwykle ważnym graczem. Natomiast można podać też przykład pokazujący, że z sankcjami Rosjanie mają pewien problem i dobrym przykładem jest na przykład perspektywa realizacji projektów, nowych projektów eksportowych gazowych i na przykład gazociąg Nord Stream 2. Rosjanie zapowiadali, że kiedy ogłosili ten projekt w 2015 roku, że mechanizm finansowy zostanie, najpierw ogłosili, że będzie w ogóle do końca roku 2015 przyjęty, potem, że do połowy 2016. Mamy połowę 2018 roku i nadal właściwie ostateczne porozumienia dotyczące mechanizmu finansowania nie zostały zawarte. Druga rzecz, Rosjanie liczyli, że uda się ten mechanizm finansowy skonstruować w taki sposób, że 30% będzie polegało na wkładach własnych firm, które wejdą do konsorcjum, które ostatecznie nie powstało, a 70% zostanie przyciągnięte z rynku zewnętrznego. Dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że firmy zachodnioeuropejskie, które się w ten projekt zaangażowały, owszem, udzieliły wsparcia finansowego, ale nie w formie wkładów takich, gdzie jest to ich inwestycja taka, gdzie przeznaczają jakby pewne środki tutaj własne, ale w formie pożyczek dla spółki, która będzie ten gazociąg realizować, a jedynym akcjonariuszem tej spółki jest Gazprom. Więc tak naprawdę mechanizm jest taki, że Gazprom zaciąga pożyczki u swoich partnerów po to, żeby ten projekt realizować. Nie ma finansowania zewnętrznego w takim rozumieniu, jakim Rosjanie zakładali, co pokazuje oczywiście, że sankcje oczywiście też mają pewną skuteczność, no bo ta wstrzemięźliwość, prawda, inwestycyjna, ona tutaj z kontekstem sankcyjnym jest bardzo mocno związana.
Mimo, że jest mały sukces w Finlandii, Gazprom ma już wszystkie pozwolenia, to jest informacja tak. Przed kilku dni, więc kolejny kamyczek na drodze do budowy.
Oczywiście i Rosjanie prawdopodobnie z tego nie zrezygnują. Ja myślę, że jeśli patrzymy na perspektywy tego projektu, to kluczowe czynniki, które mogą zmusić Rosję do rewizji swojego stanowiska są tylko dwa. To znaczy stanowisko Niemiec, jeżeli Niemcy by się z tego projektu wycofały, co jest mało prawdopodobne moim zdaniem, niestety. I drugi czynnik to jest wprowadzenie poważniejszych sankcji takich wprost skierowanych przeciwko temu projektowi przez Stany Zjednoczone. Wiemy, że w ustawie przyjętej przez Kongres w sierpniu 2017 roku taka opcja jest, ale jest bardzo mało prawdopodobne, czy Donald Trump z tej opcji zdecyduje się skorzystać. Więc jeżeli te dwa czynniki nie wystąpią, czy żaden z nich nie wystąpi, no to Rosjanie prawdopodobnie z pewnym opóźnieniem, ale ten projekt niestety zrealizują.
Rosjanie będą dywersyfikować swoje dostawy, bo stracili jednego z istotnych partnerów. Kiedyś kraj, który importował najwięcej z krajów europejskich gazu z Rosji, pan doktor dokładnie wie, że mówimy o Ukrainie. Tak. Teraz zwycięstwo przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie. Panie doktorze, Ukraina już jest na prostej, już najgorszy szok jest za nią i już nigdy więcej żadne szantaże Gazpromu nie złamią Kijowa?
Wiele na to wskazuje i rzeczywiście tutaj jest to efekt pewnej gigantycznej determinacji, jaką wykazało nowe kierownictwo zarówno państwa ukraińskiego, jak i też firm państwowych, które w relacjach z Gazpromem pozostają, szczególnie tutaj mam na myśli kierownictwo Naftohazu, które faktycznie przyjęło zupełnie inny paradygmat jakby układania relacji i tak jak Rosjanie bardzo często zwracali uwagę na to, że wszystko musi być zgodnie z prawem i że w sytuacjach wątpliwych to właśnie tutaj jakieś czynniki zewnętrzne powinny rozstrzygać, no tym razem Ukraińcy postawili tutaj bardzo, bardzo mocno na swoim i wygrali. I to jest zwycięstwo pod podwójne, bo tu były dwie sprawy tak naprawdę przed arbitrażem. Jedna z kontraktu na dostawy, druga z kontraktu tranzytowego. Rosjanie, szczególnie tą drugą przegraną, kiedy ostatecznie zasądzono konieczność zapłacenia ponad 4 miliardów dolarów należności, co łącznie jeżeli sumujemy jakby w roszczenia, które wystąpiły po obu tych orzeczeniach, dają Ukraińcom prawo domagania się od Rosjan spłaty ponad 2 miliardów dolarów w należności. To rzeczywiście wywołało pewien szok w Rosji i te pierwsze decyzje, czy pierwsze oświadczenia, z którymi mieliśmy do czynienia, były tego najlepszą ilustracją, tak, że zrywamy kontrakty, prawda, nie jesteśmy zainteresowani, bo to dla nas ekonomicznie jest niekorzystne. I wydaje się, że faktycznie Ukraina wychodzi jakby na zupełnie inny tor i jeżeli tylko tej determinacji starczy, no to wszystko wskazuje na to, że nie będzie powrotu do tych patologicznych układów, z którymi mieliśmy do czynienia przez kilkanaście lat wcześniejszych.
Jednym zdaniem, proszę odpowiedź, szansa dla Polski, dla naszych firm, duży rynek, który na nas czeka? Tak to wygląda?
Potencjalnie tak, tylko pytanie oczywiście fundamentalne, pojawia się o źródło gazu, który mógłby na terytorium Ukrainy przepływać. Oczywiście my wiemy, że chcemy dywersyfikować ten portfel o dostawy gazu norweskiego. Mówi się też o gazie LNG z różnych źródeł.
No i jeszcze są nasze koncesje na szelfie.
Tak, więc pytanie tylko oczywiście, czy tego gazu wystarczy, biorąc pod uwagę te potrzeby importowe Ukrainy, czy uda się oczywiście też jakby terminowo zrealizować projekty infrastrukturalne, które będą umożliwiały ten eksport. Ja bym też nie wykluczał takiej trochę paradoksalnej sytuacji, że będzie dochodziło do, jeżeli chodzi o rynek ukraiński, do takiej sytuacji, że będzie tam trafiał nadal rosyjski gaz, tylko już nie rosyjski jako produkt ten ostateczny, dlatego że już w tej chwili właściwie Ukraińcy część tego gazu, który importują z kierunku zachodniego, on jest unijny, no bo jak towar trafia na rynek unijny, no to oczywiście staje się towarem unijnym.
Płynący Turkish Stream i Nord Stream 2, tak?
Tak, ale źródłowo to może być częściowo nadal gaz rosyjski. Tylko oczywiście to, co jest ważne z ukraińskiego punktu widzenia i myślę, że na tym Ukraińcom najbardziej zależało, to, żeby mieć przejrzysty jakby mechanizm regulujący zasady tych dostaw. Wiemy, że w przypadku relacji dwustronnych rosyjsko-ukraińskich te mechanizmy nie zawsze były transparentne, były, co potwierdził Trybunał Arbitrażowy, były w niektórych przypadkach niekorzystne na stronę ukraińskiej, narzucone przez stronę rosyjską. W związku z tym zakładam, że właśnie na tym Ukraińcom najbardziej zależy i nawet gotowość, powiedzmy, nie wiem, płacenia może trochę więcej za ten gaz, który trafia z kierunku zachodniego, jest opcją braną pod uwagę, pod warunkiem, że oczywiście będziemy mieli, a z tym mamy jednak do czynienia, z takimi właśnie transparentnymi, przejrzystymi i bardziej sprawiedliwymi warunkami kontraktowania, niż to było w przypadku relacji z partnerem rosyjskim.
Doktor Szymon Kardaś był gościem Poranka Wnet, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję bardzo.
A my za chwilę wracamy do Poranka Wnet. 8 minut po godzinie 8.
I po reklamie.
8 minut po godzinie 8 wracamy do studia Poranka Wnet. Zmieniamy także wektor polityczny i geograficzny. Zbigniew Stefanik, autor bloga Obserwator Polsko-Francuski, Obserwator Polityczny, jest przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana redaktora, witam państwa.
I właśnie o Francji będziemy rozmawiać. Wczoraj wystąpienie prezydenta Emmanuela Macrona w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Unia Europejska musi się rozwijać dalej, musi być coraz ściślejszą Unią. Taką konkluzję zawarł w swoim przemówieniu pan prezydent Macron. Co tam było dla Polski szczególnie ciekawego albo szczególnie niebezpiecznego?
Otóż podczas tego przemówienia Emmanuel Macron nakreślił swoją wizję nowej polityki spójności. Otóż w jego opinii powinno stworzyć się i już w nowej perspektywie budżetowej, czyli tej, która nastąpi za kilka lat, specjalny mechanizm, który wspierałby finansowo te samorządy, które przyjmują uchodźców. No, jeśli te rozwiązania zostałyby wprowadzone, no to jakby w oczywisty sposób zmieniłoby na zawsze politykę spójności. Politykę spójności, w której Polska na razie ma dość dobre miejsce, a w której z pewnością tutaj miejsce byłoby lepsze dla samorządów z krajów Europy Zachodniej. to właściwie jest elementem poszukiwania sposobu finansowania i dotacji dla tych samorządów, które faktycznie na Zachodzie przyjmują uchodźców i ponoszą w związku z tym dość duże koszta finansowe. Państwa centralne szukają sposobu, aby nieco odciążyć swoje własne budżety, no i przerzucić w jakiś sposób ciężar finansowania polityki migracyjnej no przez Unię Europejską. Tak więc zdaje się, że ta propozycja wpisuje się w to poszukiwanie Francji, Niemiec, ale Włoch również, czyli krajów południa Europy, sposobu dofinansowania tych samorządów, no, które faktycznie dzisiaj no, ponoszą duży ciężar w związku z polityką emigracyjną Unii Europejskiej, czy też państw centralnych. Co do tego przemówienia, to tutaj przemówienie to nie powinno dziwić, albowiem właściwie Emmanuel Macron tylko powtórzył tezy, no właśnie, które głosi już od kilku miesięcy, od swojego przemówienia z Sorbony, które miało miejsce we wrześniu roku ubiegłego. Podczas tego przemówienia Emmanuel Macron nakreślił wizję tej Europy, tej nowej Europy, którą zamierza on budować. Odniósł on się również do tej Europy, no jak i w pewnym sensie do Polski, w zeszłą niedzielę podczas wywiadu, którego udzielił telewizji BFM. Otóż Emmanuel Macron dzieli Unię Europejską na dwa bloki. Z jednej strony państwa liberalne, a z drugiej strony państwa aliberalne, gdzie występuje jego zdaniem tak zwany iliberalizm. Emmanuel Macron właściwie powiedział w sposób jednoznaczny, że Unia Europejska musi się zmieniać i będzie się zmieniała i że te państwa, które przystąpią do tej nowej Unii Europejskiej już zreformowanej, będą się integrowały, natomiast te państwa, które do tej nowej Europy nie przystąpią, pozostaną na marginesie tejże Europy. Takich dokładnie słów użył francuski prezydent. Tak więc ta wizja, którą przedstawił w Strasburgu, jest niejako logiczną wypowiedzią, jeśli chodzi o jego pogląd polityczny na Europę, na zmieniającą się Europę. Kolejną kwestię, którą warto przytoczyć, otóż Emmanuel Macron zamierza oprzeć reformę tej nowej Europy, czy też tworzenie tej nowej Europy o współpracę, tak zwany polityczny tandem niemiecko-francuski, co również jest bardzo złą wiadomością dla Polski, no ponieważ nie trójkąt weimarski, o którego, jak zdaje się, zabiega obecnie polska dyplomacja, ale właśnie ten tandem francusko-niemiecki ma być motorem integracji europejskiej. Dla francuskiego prezydenta Unia Europejska to strefa euro i daje on to do zrozumienia w sposób jednoznaczny. Otóż do nowej Unii będą należały te państwa, które są w strefie euro, albo które dołączą w jakiejś przyszłości do strefy euro pod warunkiem, że strefa euro zechce ich do siebie zaprosić. Tak więc złe to informacje dla Polski, no ponieważ w sposób oczywisty francuski prezydent nie widzi zbyt wiele miejsca dla Polski w tej nowej Unii Europejskiej, a z całą pewnością nie zamierza on opierać jej konstrukcji o współpracę z Polską, czy też szeroko pojęty trójkąt weimarski. Kolejna kwestia to właśnie kwestia polityki spójności, europejskiej polityki spójności. Otóż warto mieć na uwadze, że coraz więcej polityków w Unii Europejskiej jest zdania, iż polityka spójności powinna być zredukowana albo wręcz zlikwidowana. Jest to taki element, no, który zdaniem wielu polityków nie sprawdził się, ponieważ jej celem było wyrównanie poziomów życia w poszczególnych regionach Unii Europejskiej. To się nie do końca sprawdziło zdaniem tych polityków, ponieważ no, duże różnice istnieją choćby między Europą Środkową i Europą Zachodnią. Tak więc ten mechanizm zdaniem no, dużej grupy polityków na Zachodzie powinien być zlikwidowany. Tak więc pytanie, no jak będzie wyglądała ta polityka spójności w przyszłej perspektywie budżetowej? Wydaje się bowiem, że prezydent Francji próbuje nadać jej nowy sens i sprawić, aby została ona właśnie przekierowana na Europę Zachodnią. To kolejny element właściwie wyrażany przez polityków Europy Zachodniej, no, którzy są w zdecydowanej większości zdania, że Europa Zachodnia płaci zbyt wiele na Europę Środkową i ponosi w związku z tym straty finansowe i polityczne, a zyski nie są współmierne do poniesionych strat.
I z tą konkluzją, być może nie do końca trafną, przynajmniej nie trafną z punktu widzenia Warszawy i naszych wyliczeń co do polityki spójności, która napędza także gospodarki zachodnioeuropejskie, szczególnie gospodarkę niemiecką. Będziemy musieli zakończyć i połączyć się powtórnie, pewnie jutro albo pojutrze, żeby podsumować tydzień, bardzo aktywny tydzień prezydenta Macrona i politycznie, i medialnie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.